Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. ...29 marca, Wielki Poniedziałek, wita Państwa Krzysztof Bronk. W Watykanie już dziś obchodzono 5. rocznicę śmierci Jana Pawła II, która w tym roku przypada w Wielki Piątek. Swoją refleksją na ten temat podzieli się z nami ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. Nadamy też obszerną relację ze mszy świętej, jaką Benedykt XVI odprawił dziś wieczór w Bazylice Świętego Piotra dla upamiętnienia swego poprzednika. Obok innych wiadomości z Watykanu przedstawimy też najnowszy numer Posłańca Serca Jezusowego, a na zakończenie wielkopostną refleksję księdza Waldemara Turka o świętym Augustynie. Zapraszamy.
Głównym wydarzeniem Wielkiego Poniedziałku w Watykanie jest wieczorna msza pod przewodnictwem Benedykta XVI w 5. rocznicę śmierci Jana Pawła II. By modlić się o beatyfikację papieża Polaka, przybyło do Rzymu wielu pielgrzymów, m.in. z Polski. Wśród nich jest również metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz. Jak powiedział Radiu Watykańskiemu, fakt, że dokładna rocznica śmierci Jana Pawła II przypada w tym roku w Wielki Piątek, przypomina o kluczowym aspekcie życia Karola Wojtyły, jakim już od wczesnej młodości było cierpienie.
Ja może podzielę się z moimi uczuciami, bo w tym roku rocznica wypada w Wielki Piątek. I właściwie przed moimi oczyma duszy, a także patrząc, będąc teraz w Watykanie, w stronę Pałacu Apostolskiego, to widzę tego papieża na drodze krzyżowej w swojej kaplicy. Nie mógł już wtedy, 5 lat temu, prowadzić drogę krzyżową w Koloseum. Odbywał ją wraz z Chrystusem. Drogę krzyżową łączył z własną drogą krzyżową. Pamiętamy, bo widzieliśmy go w telewizji, jak trzymał krzyż, jakoś tulił się do tego krzyża. Właściwie ta 5. rocznica to jest przypomnienie jego wielkiego cierpienia, charyzmatu cierpienia. Bo on był naznaczony cierpieniem od młodych lat. Ja będę obchodził tę rocznicę w Kalwarii Zebrzydowskiej. Tej Kalwarii, do której on zawsze jeździł, chodził, również na dróżki, odprawiał co roku drogę krzyżową. Tam będziemy wspominać tę jego drogę krzyżową. Będziemy wspominać jego odejście, jego świętą śmierć błogosławioną. Zachęcałbym wszystkich w naszej ojczyźnie, aby mimo wszystko, że liturgicznie kiedy indziej się obchodzi w Polsce, kiedy indziej tutaj, Wielki Piątek w czasie ceremonii wielkopiątkowych, żeby wspominali tę jego drogę krzyżową, którą odbył jedyną w swoim życiu 5 lat temu. Tutaj dzisiaj będziemy się modlić również z Ojcem Świętym o jego wyniesienie do chwały ołtarzy. Wszyscy jesteśmy przekonani, że jest święty. Prosimy o baczność Bożą, aby pozwoliła Ojcu Świętemu naznaczyć ten dzień radości dla nas wszystkich, dla całego Kościoła. To chciałem powiedzieć dzisiaj, wyznać z okazji przybycia na liturgiczną rocznicę do Watykanu, gdzie dzisiaj wieczór będziemy koncelebrować z Ojcem Świętym w intencji Jana Pawła II, wielkiego, jak wielu ludzi na świecie go już nazywa.
Nawiązując do pierwszego czytania z księgi proroka Izajasza, Benedykt XVI przedstawił Jana Pawła II jako człowieka, którego pierwowzorem była biblijna postać sługi pańskiego. Ów sługa to Boży wybraniec, ten, którego Pan umiłował. Postępuje on z niezłomnym męstwem i z siłą, która nie ustaje, dopóki nie zostanie wykonane powierzone mu zadanie, powiedział Ojciec Święty. A przy tym nie dysponuje on środkami ludzkimi, które wydają się niezbędne, by urzeczywistnić takie wielkie przedsięwzięcie. Występuje on z siłą swych przekonań, a duch, którego dał mu Bóg, pozwala mu działać łagodnie i z mocą, zapewniając mu ostateczne zwycięstwo, zauważył Benedykt XVI.
Ciò che il profeta ispirato dice del servo, lo possiamo applicare all'amato Giovanni Paolo II.
To, co natchniony prorok mówi o słudze pańskim, możemy zastosować do umiłowanego Jana Pawła II. Bóg powołał go do swojej służby, powierzał mu coraz bardziej odpowiedzialne zadania, a także wspierał go swoją łaską i nieustanną obecnością. W czasie swego długiego pontyfikatu, nie szczędząc sił, głosił z mocą Boże prawo. Czynił to mężnie i niezłomnie, zwłaszcza kiedy napotykał na opór, wrogość i odrzucenie. Wiedział, że Bóg prowadzi go za rękę i to właśnie sprawiło, że jego posługa okazała się tak bardzo owocna, za co po raz kolejny gorąco Bogu dziękuję.
Rozważając z kolei ewangeliczną scenę wieczerzy u Łazarza, Benedykt XVI zwrócił uwagę na gest Marii, która namaściła stopy Jezusa drogocennym olejkiem. Jest to, jak zaznaczył papież, przykład miłości, która nie jest wyrachowana, nie liczy się z kosztami, nie ma granic, lecz potrafi dawać z radością, szuka jedynie dobra innych, pokonuje małostkowość, ciasnotę umysłu i urazy, a także bariery, które człowiek czyni nieraz w swoim sercu.
Tutta la vita del venerabile Giovanni Paolo II.
Całe życie czcigodnego Jana Pawła II stało pod znakiem takiej właśnie miłości, umiejętności dawania siebie w sposób wielkoduszny, bez zastrzeżeń, bez granic, bez wyrachowania. Powodowała nim miłość do Chrystusa, któremu poświęcił życie, miłość przeobfita i bezwarunkowa. I to właśnie dzięki temu, że coraz bardziej zbliżał się w miłości do Boga, mógł stać się towarzyszem drogi dla współczesnego człowieka, roznosząc po całym świecie wspaniałą woń Bożej miłości. Ten, komu było dane go poznać i z nim się spotykać, mógł się przekonać niemal namacalnie, jak żywa była w nim pewność oglądania dóbr pańskich w ziemi żyjących. Pewność, która towarzyszyła mu w całym życiu, a która ujawniła się w sposób szczególny w ostatnim okresie jego ziemskiej pielgrzymki. Postępujące osłabienie fizyczne nigdy nie naruszyło bowiem jego niezłomnej wiary, światłej nadziei i gorącej miłości. Spalił się dla Chrystusa, dla Kościoła, dla całego świata, aż do końca cierpiał z miłości i z miłością.
Benedykt XVI przypomniał też to, co sam Jan Paweł II mówił o sobie na kilka lat przed swoją śmiercią.
Nell'omelia per il 25esimo anniversario del suo pontificato egli confidò.
W homilii z okazji 25. rocznicy pontyfikatu wyznał, że w chwili wyboru bardzo wyraźnie czuł w swoim sercu pytanie, które Jezus postawił Piotrowi: czy miłujesz mnie, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? I dodał: codziennie dochodzi w moim sercu do tego samego dialogu między Jezusem i Piotrem i w duchu zwracam wzrok na Chrystusa zmartwychwstałego. On, choć świadomy mej ludzkiej kruchości, zachęca mnie, bym odpowiedział z ufnością jak Piotr: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. I bym wypełniał to zadanie, które On sam mi powierzył. Te słowa Jana Pawła II przenika wiara i miłość. Miłość Boża, która wszystko zwycięża.
Na zakończenie homilii papież zwrócił się również do licznie przybyłych do Bazyliki Świętego Piotra Polaków.
Na zakończenie pragnę pozdrowić obecnych tu Polaków. Gromadzicie się licznie wokół grobu cigodnego sługi Bożego. Z szczególnym sentymentem jako córki synowie tej samej ziemi wyrastający w tej samej kulturze i duchowej tradycji. Życzę dziewo Jana Pawła II, wielkiego Polaka, może być dla was powodem do dumy. Trzeba jednak byście pamiętali, że jest to również wielkie wezwanie, abyście byli wiernymi świadkami tej wiary naszej miłości, jakich on nieustannie nas uczył. Przedstawiennictwo Jana Pawła II niech was zawsze umacnia. Boże błogosławieństwo.
Czy Pius XII był papieżem Hitlera, jak sugeruje Rolf Hochhut w sztuce Namiestnik? Na to pytanie w świetle dzisiejszego stanu wiedzy trzeba wyraźnie odpowiedzieć przecząco, stwierdził izraelski ambasador przy Watykanie podczas międzynarodowego sympozjum w Minsterze Eugenio Pacelli jako nuncjusz w Niemczech. Mordechaj Lewi wygłosił tam referat o Piłusie XII i Żydach, opublikowany na łamach dziennika Frankfurter Allgemeine Zeitung. Odrzucając wprawdzie zarzut sprzyjania tego papieża nazistom i nie wykluczając możliwości jego ustnych, bo w każdym razie niepisemnych, wskazań dla katolików, by ratowali Żydów, podjął też jednak temat jego stosunku do ruchu syjonistycznego i powstania państwa Izrael.
Zdaniem izraelskiego dyplomaty stosunek ten był negatywny. Przyjmując zaraz po wojnie na prywatnej audiencji szefa Wydziału Politycznego Agencji Żydowskiej, Moshe Shareta, Pius XII miał powiedzieć: Palestyna przed przybyciem żydowskich osadników nie była bezludna. Skoro Arabowie stanowią tam większość ludności, mają prawo rządzić tym krajem. Watykan wiązał wówczas stworzenie państwa żydowskiego ze wzrostem wpływów komunistycznych i ateistycznych. W 1948 roku w L'Osservatore Romano można było przeczytać: Powstanie Izraela daje Moskwie bazę na Bliskim Wschodzie. Mordechaj Lewi przyznaje zresztą, że dopiero w 1953 roku relacje izraelsko-sowieckie uległy osłabieniu. Dyplomata postuluje jak najrychlejsze udostępnienie watykańskich archiwów z okresu pontyfikata Piusa XII. Uważa, że dopiero wtedy będzie można historycznie zbadać jego stosunek do sionizmu i państwa Izrael, unikając dotychczasowych polemik.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Między gorliwością i godną pochwały dbałością o pryncypia, a postawą fundamentalistyczną znajduje się bardzo wąska granica. Czasem nawet trudno ją dostrzec, bo argumenty padające po każdej ze stron wydają się do siebie być bardzo podobne. Jednak czasem dobrze jest zastanowić się nad tym, po której stronie stoimy i jaką postawę wobec zasadniczych prawd życia przyjmujemy. Na łamach kwietniowego numeru Posłańca poszukujemy właściwych kryteriów oceny tego, czym jest fundamentalizm lub może się stać, i analizujemy postawy człowieka wobec tego zjawiska. Dużą część naszych rozważań kierujemy w stronę fundamentalizmu religijnego, ale dobrze wiemy, że może on mieć także inne odcienie. Pewne wydarzenia w świecie, które miały miejsce w ostatnich latach, przypominają, że fundamentalizm może spowodować wiele zła i ludzkiego cierpienia. Jak zatem, nawet niechcący, nie przekroczyć tej wąskiej granicy między gorliwością a fundamentalizmem? O różnych aspektach tego zagadnienia piszą nasi autorzy Zdzisław Bielecki i Marek Chorodniczy. W kwietniu przeżywać będziemy największe liturgiczne wydarzenie roku – obchody świętego Triduum Paschalnego, mające nas przeprowadzić z 40-dniowego okresu wielkopostnego do uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Jest ona szczególnym upamiętnieniem przekroczenia przez Boga najtrudniejszej do pokonania przez ludzkość granicy – granicy życia i śmierci. Chrystus przekroczył ją jako pierwszy, dając nam nadzieję, że i my kiedyś także ją przekroczymy. Bo jakiż sens miałoby życie człowieka, gdyby tak miało nie być? Nikt nie był świadkiem zmartwychwstania Pana Jezusa, ale byli tacy, którzy po śmierci widzieli Go żywego. Jedną z tych osób była Maria Magdalena. W numerze piszemy między innymi o jej niezwykłym spotkaniu ze zmartwychwstałym. W piątą rocznicę śmierci Jana Pawła II ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz przypomina osobę zmarłego papieża, a także jego największe życiowe pasje. Piszemy także między innymi o sytuacji kościoła na Kubie, o zbrodni katyńskiej i klasztorze na Monte Cassino. Ponadto, jak co miesiąc, wiele innych ciekawych i inspirujących tekstów. Zapraszam więc bardzo serdecznie do lektury kwietniowego numeru Posłańca.
Historia pewnego nawrócenia.
Czytając wyznania świętego Augustyna.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Jakież bóle rodzenia przeżywało serce moje. Augustyn rozpoczynał 31 rok życia. W miarę jak wsłuchiwał się w kazania i nauczanie świętego Ambrożego, coraz bardziej był zainteresowany Bogiem wyznawanym przez chrześcijan, ale ciągle nie mógł zrozumieć, skąd pochodzi i jaki sens ma zło i cierpienie. Pisze na ten temat w Księdze Siódmej Wyznań, w której, częściej niż w poprzednich, mówi o Jezusie Chrystusie. Do tej pory zasadniczo zwracał się do Boga Ojca. Wydaje się, że ta zmiana była podyktowana przede wszystkim lekturą listów Pawłowych. Być może sama historia życia i nawrócenia apostoła narodów sprawiła, że Augustyn częściej pochylał się nad zapisanymi przez niego słowami o dziele zbawczym dokonanym przez Syna Bożego, o wierze w Niego, która jest darem, o otwieraniu się na Jego łaskę, o dochodzeniu do prawdziwej wolności i o szukaniu, w świetle życia i działalności Chrystusa, odpowiedzi na pytania dotyczące zła i cierpienia. Wierzyłem, że w Chrystusie, Synu Twoim, Panu naszym i w Piśmie Świętym, które nam zaleca powaga Twego katolickiego Kościoła, otworzyłeś dla ludzi zbawienną drogę do tego życia, które się zacznie po doczesnej śmierci. Te przekonania już się utrwaliły w moim umyśle, bezpieczne, niewzruszone. Lecz jednocześnie w wielkiej gorączce badałem, skąd zło pochodzi. Jakież bóle rodzenia przeżywało serce moje, jakież z niego dobywały się jęki. O Boże mój, Ty ich słuchałeś, choć ja nie wiedziałem o tym. Gdy w milczeniu szukałem żarliwie, bezsłowne mej duszy cierpienia były wielkimi głosami kołaczącymi do miłosierdzia Twego. Augustyn cierpiał przede wszystkim duchowo. Ciągle nie mógł czuć się w pełni szczęśliwy, ciągle czegoś mu brakowało, ciągle aktualne pozostawały pytania, które wywoływały ból i, używając jego zwrotu, jęki serca. Różne są doprawdy drogi, które prowadzą do Boga. Wspomniany święty Paweł apostoł otrzymał łaskę radykalnego nawrócenia w czasie podróży do Damaszku. Wiara świętego Augustyna rodziła się długo i w bólach. Jeszcze inna była wiara Marii z Betanii, opisywanej w dzisiejszej Ewangelii. Najpierw wsłuchiwała się uważnie w słowa Chrystusa. Później była świadkiem cudownego wskrzeszenia swego zmarłego brata Łazarza. A teraz, jakby przeczuwając intuicyjnie nadchodzące wydarzenia, przed śmiercią namaszcza Jezusowi nogi i ociera je swoimi włosami. Nie wypowiada przy tym żadnego słowa. Na tym etapie miłości są one doprawdy zbędne. Maria z Betanii, Paweł z Tarsu, Augustyn z Hippony znaleźli odpowiedź na pytania dotyczące zła i cierpienia w życiu ludzkim dzięki wierze w Tego, który wiele wycierpiał, biorąc na swoje barki krzyż i pokonując drogę prowadzącą na Kalwarię, idąc naprzeciw śmierci i zmartwychwstania. Boże, dopomóż nam, abyśmy za wstawiennictwem tych świętych wielkim głosem kołatali do Twego miłosierdzia i zwłaszcza w Wielkim Tygodniu starali się otwierać nasze serca i umysły na Twoją zbawienną naukę i łaskę.
Tu Radio Watykańskie. Wielkopostna refleksja księdza Waldemara Turka o świętym Augustynie kończy nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.